Para Radio. Poznajemy nieznane. Nowa audycja w grudziąckim radiu internetowym. Serdecznie zapraszam, Arek Patek.
Para Radio. Poznajemy nieznane. Witam serdecznie, Arek Paterek. Na samym początku chciałem przedstawić dwóch nowych partnerów audycji, którzy dołączyli do serwisu paranormalne.pl, spirytyzm.pl, grupy Anomalium, grupy Idem per Idem oraz bloga Ezekultus. Nowymi partnerami naszego programu są portal Opuszczony.net, na którym zamieszczane są zdjęcia opuszczonych lokacji, a także projekt NPN na progu nieznanego, organizacja założona w 2005 roku przez Marcina Mizerę. Zapraszam do odwiedzania naszych przyjaciół i dziękuję za wszelką pomoc. Zanim zaczniemy, chciałbym także podziękować naszym słuchaczom. Mimo że nasz program dopiero raczkuje, udało nam się w zeszłym tygodniu osiągnąć najwyższą słuchalność w danym momencie w grudziąckim radiu internetowym. Zrobiliśmy taki mały rekord weekendu. Z tego miejsca zwracam się do wszystkich słuchaczy, którzy włączają nasz program. Chciałbym im powiedzieć, że nie jesteśmy tu po to, aby zmieniać czyjś punkt widzenia. Po prostu prezentujemy opinie różnych osób, które zajmują się takimi właśnie sprawami. Chyba każdy zgodzi się z twierdzeniem, że nie ma na świecie osoby, która ma monopol na wiedzę na ten temat, na temat zjawisk paranormalnych. Prezentujemy tu hipotezy, które są najbardziej popularne. Moi goście czasem będą prezentować zupełnie inny światopogląd. Żeby nie być gołosłownym, przedstawiam mojego dzisiejszego rozmówcę, Konrada Jerzaka, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Studiów Spirytystycznych, założyciela portalu spirytyzm.pl. Witam serdecznie, Konrad.
Witam serdecznie wszystkich.
Właśnie, Konrad, dzisiaj będziemy mówili o życiu po śmierci, bo życie po życiu to już raczej reinkarnacja, prawda?
Zgadza się, natomiast spirytyzm, którym ja się zajmuję, akurat omawia wiele tematów, także i życie po życiu, życie po śmierci, także praktycznie odnosi się do wszystkiego, co dotyczy naszego, także ziemskiego życia, które bardzo często ma w sobie wiele zagadek i wiele tajemniczych spraw, które akurat spirytyzm bardzo dobrze tłumaczy w sposób logiczny i sensowny.
Mówisz spirytyzm, powiedz mi, czym się różni spirytyzm od spirytualizmu?
Generalnie tak jakby zaczynając od samej definicji spirytyzmu, bardzo często ludzie mylą pojęcia, czy też nie znają przez to, że literatura spirytystyczna jest praktycznie niedostępna w Polsce. Natomiast sam spirytyzm, tak jak mówię i tak jak zdefiniował go Allan Kardec w połowie XIX wieku, tak naprawdę twórca tego słowa, jest nauką, która zajmuje się badaniem natury, pochodzenia i losu duchów, a także tego, w jaki sposób wpływają na nasz świat widzialny, cielesny. I taką definicję podaję w książce, która zatytułowana jest Czym jest spirytyzm, więc jak najbardziej na samym początku odpowiada na zadane w tytule pytania. Natomiast czym się on różni od spirytualizmu? Na początku, gdy zjawiska mediumiczne zaczęły interesować opinię publiczną, a stało się to jeszcze kilka lat przed Kardekiem w Stanach Zjednoczonych, kiedy to w domu w Hyattsville w stanie Nowy Jork zaczęły pojawiać się dziwne rzeczy w obecności rodziny, która tam zaczęła mieszkać, rodziny Fox. Ludzie zaczęli się tym interesować i pojawiła się nazwa spirytualizm na określenie zjawisk związanych z jakimś wpływem istot, które później zaczęto określać jako duchy, czy też dusze zmarłych ludzi, które wpływały na nasz świat. Natomiast Allan Kardec, kiedy w 1857 roku wydawał po raz pierwszy Księgę Duchów, która jest zbiorem pytań i odpowiedzi, czyli pytań zadawanych duchom na temat spraw, rozmaitych spraw naszego życia, naszej przeszłości, przyszłości, on postanowił zmienić nieco słowo, którym określana była cała ta teoria, którą przedstawiał, ponieważ uznał, że słowo spirytualizm ma szersze znaczenie, czyli spirytualistą jest każdy, kto wierzy w istnienie duszy i tego, że istnieje ona dalej po śmierci. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że katolicy, muzułmanie, protestanci, buddyści także, wszyscy są spirytualistami. Natomiast spirytysta to jest ktoś, kto nie tylko wierzy w istnienie duszy, ale wierzy także, że ta dusza po śmierci jest w stanie się komunikować z ludźmi, czyli jesteśmy w stanie nawiązać z nią jakiś kontakt. Także jest ta pierwsza różnica, o której mówił Allan Kardec, natomiast w dzisiejszych czasach bardzo często ta różnica też dotyczy tego, że słowo spirytualizm przyjęło się bardzo w krajach anglosaskich i tam takie jest używane. Natomiast sami spirytualiści, oni nie odwołują się do Kardeca, oni mają swoje własne teorie, doktryny, czasami idą w stronę nawet tworzenia kościołów spirytualistycznych, czemu akurat my, spirytyści, czego my nie popieramy, bo dla nas spirytyzm jest bardziej filozofią, aniżeli jakimś ruchem religijnym, w którym są jacyś kapłani, kościoły, dogmaty czy też rytuały, bo tego u nas nie ma. I to może wydać się dziwne, bo większości ludzi może się wydawać, że siedzimy w ciemnych pokojach przy zapalonych świecach i wirujemy talerzykami, ale tak naprawdę nie jest. Także co ciekawe, większość spirytystów, których na świecie są miliony tak naprawdę, nawet nie kontaktuje się z duchami. Dla nich sama filozofia spirytystyczna, która płynie z książek, chociażby Alana Kardeca, inspiruje ich do działania i chociażby w wielu krajach Ameryki Południowej, takich jak Brazylia, istnieje mnóstwo ośrodków charytatywnych, które utrzymywane są z pracy wolontariuszy spirytystycznych, także dokonują tam naprawdę fantastycznych rzeczy i są to sprawy, do których my się odwołujemy. Czyli dla nas spirytyzm jest z jednej strony nauką, tak jak definiował ją Allan Kardec, ale z drugiej ma konsekwencje filozoficzne i moralne, czy też nawet niektórzy mówią religijne. I to tak naprawdę taki podział tych trzech rzeczy, nauka, filozofia i ta strona moralna ma sens, ponieważ jako nauka spirytyzm pokazuje nam, że nasza dusza istnieje w nas i przeżywa fizyczną śmierć, czyli każdy z nas będzie żył po śmierci. Spirytyści też pokazują, co się dzieje z tą duszą po śmierci, tak naprawdę jakie są tego konsekwencje, prawda? I to jest ta część filozoficzna, gdzie mowa jest chociażby o tym szczęściu, do którego ludzie dążą i które można uzyskać po śmierci, ale ku któremu trzeba spełnić pewne warunki, czyli tak naprawdę tych warunków nie ma zbyt wiele, po prostu trzeba być dobrym człowiekiem i to jest to, o czym spirytyzm mówi. No i jest ta część moralna, ta trzecia, która polega na wcielaniu w życie tych wszystkich zasad, czyli jeśli mamy naukę, która nam pokazuje, jak świat wygląda, filozofię, która pokazuje, jakie konsekwencje dla nas tego płyną, to ta część moralna polega na tym, że my po prostu staramy się wcielać w to w życie.
Konradzie, dzisiejszy temat, jak już wspomniałem, to życie po śmierci. Tak jak kiedy wcześniej przed audycją rozmawialiśmy, pół żartem powiedziałeś, że mam puścić tobie w tle jakąś weselszą muzykę, bo będziesz mówił o rzeczach radosnych, tak to ująłeś. Powiedz, co radosnego jest w tej śmierci? Co się z nami dzieje po tej śmierci według tej filozofii spirytyzmu?
Tak naprawdę sama śmierć, którą my postrzegamy jako coś smutnego, jako pewien rodzaj tabu, gdyż tak naprawdę większość ludzi tej śmierci się boi. Ona spotka każdego z nas de facto, natomiast tak naprawdę nikt teoretycznie nie wie, co się dzieje z człowiekiem w tym momencie i co się dzieje później, prawda? Czyli osoby takie jak ateiści czy materialiści, którzy twierdzą, że świat składa się tylko z materii, a my jesteśmy dziełem przypadku, myślą, że po prostu po tej śmierci nic nie następuje. Natomiast spirytyzm pokazuje nam, że to życie dalej trwa i tak naprawdę to życie duchowe, czyli to, które odzyskujemy po tej fizycznej śmierci, jest tym naszym prawdziwym życiem, czyli tak naprawdę dla ducha jest to bardzo pozytywna rzecz, że on wraca do swojego domu, czyli tutaj na ziemi de facto jesteśmy w takim wygnaniu, gdzie cierpimy, spotykają nas rozmaite nieszczęścia, natomiast tęsknimy za tym życiem tak naprawdę po śmierci, tym życiem duchowym, bo to jest ten nasz prawdziwy dom, do którego wszyscy chcemy powrócić. I to tak jakby potwierdza się w momencie śmierci wielu osób, które umierają ze starości czy po chorobie, bardzo często w tym momencie śmierci odzyskują wielki spokój. Czyli tak jakby rzeczywiście czuły, że wracają tam, skąd przybyły. I teraz to, co jest ważne, jeśli chodzi o to życie po śmierci. Z jednej strony mamy te działania na Kardeca, gdzie on skupia się na tym, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. I to, co on zrobił, podobnie jak osoby, które nie mogą de facto udać się w jakieś miejsce, prawda? Czyli nie możemy wyjechać do jakiegoś odległego kraju. Natomiast by dowiedzieć się, w jaki sposób ten kraj wygląda, musimy przepytać te osoby, które tam były, czy też które tam się w tej chwili znajdują, prawda? Czyli dzisiaj internet na przykład daje nam taką możliwość, jeśli chcielibyśmy się dowiedzieć, jak wygląda życie, powiedzmy, gdzieś w Afryce Południowej, możemy przepytać ludzi, którzy się tam znajdują. Oczywiście oni zawsze będą przekazywali jakąś swoją osobistą wizję, prawda? Czyli oni sami analizują pewne rzeczy, podobnie tak jak dzieje się to w przypadku duchów, kiedy one o czymś nam mówią, nam przedstawiają nam swoją wizję świata, prawda? Czyli to, co widzą. Bardzo często nie wiedzą wielu rzeczy. To jest taka jedna z tych ważnych spraw, którą zauważył Allan Kardec, że te duchy nie są wszechwiedzące, więc tutaj na pewno zawiedzeni są ludzie, którzy chcieliby duchy o wszystko wypytać. No tak nie jest. One, skoro są duszami zmarłych, czy tak naprawdę po śmierci tej wiedzy wcale dużo większej nie mają. Natomiast one patrzą na ten świat i to, o czym mówią wszystkie duchy tak naprawdę, to jest to, że ich życie po śmierci zależy od tego, co robiły na ziemi. Czyli jeśli były dobrymi ludźmi, no bo to życie po śmierci będzie dużo lepsze. Jeśli postępowały niewłaściwie, będą cierpiały. Chociażby przykłady samobójców. No nie było żadnego ducha samobójcy, który mówiłby, że jest szczęśliwy, prawda? Czyli zawsze towarzyszyły mu różne cierpienia moralne i inne. Czyli bardzo często mu się wydawało, że cały czas przeżywa swoją śmierć. Czyli było takie wspomnienie, które w jego głowie tej już duchowej powracało, prawda? Czyli to bardzo często się działo. Była taka zasada, którą Kardec dostrzegał. Chociaż każdy samobójca trochę inaczej opisywał to, co widział, no to jednak z tego mogliśmy pewne rzeczy wywnioskować. Ludzie, którym wiodło się dobrze i którzy prowadzili bardzo, bardzo dobre życie, pomagali innym, czyli poświęcali się dla innych. Oni opowiadali z kolei, że ich życie jest w zaświatach jest wspaniałe, prawda? Czyli mają więcej możliwości, więcej rzeczy mogą, potrafią, prawda? Czyli mogą dalej się rozwijać. Natomiast to, co jest ważne, o czym też spirytyzm mówi, że to życie po śmierci nie jest życiem definitywnym, prawda? Czyli nie ma czegoś takiego jak to, o czym mówią często niektóre doktryny religijne, że po śmierci nasz los jest ustalany na zawsze, prawda? Czyli jeśli byliśmy złym człowiekiem, to pójdziemy do piekła i tam powieczne czasy będziemy cierpieli. Chociaż tak naprawdę przez krótki moment, porównując z tą wiecznością, popełnialiśmy jakieś występki, no to kara jest olbrzymia i tak naprawdę niewspółmierna do tej winy. Nie ma też takiego nieba, którym wszyscy byliby na zawsze szczęśliwi. Tak naprawdę spirytyzm pokazuje, że wszystkie duchy, one zaczynają od tego samego poziomu. Czyli one wszystkie zostały stworzone jako istoty, które nie miały ani wiedzy, ani doświadczenia, czyli od tego samego poziomu i z czasem zaczęły tą wiedzę nabywać. Także one kroczą wszystkie ku doskonałości, którą wszystkie kiedyś osiągną. Natomiast do tego też potrzeba nam nie jednego, tylko naprawdę wielu żyć. Stąd też mówiłem, że kwestia życia po śmierci i życia po życiu tutaj bardzo się splata, ponieważ sobie też mówimy, że te duchy, które jeszcze nie są doskonałe, one cały czas będą się wcielać na ziemi, czy też w innych światach, także tutaj nie ma jakiegoś ograniczenia. Po to, żeby się rozwijać.
Właśnie uprzedziłeś troszeczkę moje pytanie, przepraszam, że ci przerywam, o reinkarnację i podejście spirytyzmu do reinkarnacji. I jeszcze jedno pytanie nasunęło mi się podczas tego, co mówiłeś. Czy to życie, które czeka nas po śmierci, czeka nas niezależnie od tego, jaką wiarę wyznajemy? I czy właśnie te przesłanki, które chyba każda wiara nam w jakiś sposób wdraża w nasze życie, mają właśnie jakieś pokrycie w tym, co mówiłeś, bo przed chwilą wspomniałeś o tym, że to, jak będziemy żyli na ziemi, ma wpływ na to, co będzie po naszym życiu i to jest chyba, powtarza się w każdej religii.
Zgadza się. Natomiast to, co wydaje mi się, spirytyzm odróżnia trochę od samych religii, prawda, które dobrze znamy, to jest to właśnie, że tutaj my nie opieramy się na jakichś dogmatach, tylko na to po prostu same duchy nam mówią. I kiedyś Allan Kardec, kiedy te duchy przepytywał, zadawał im rozmaite pytania, oczywiście biorąc pod uwagę, że niektóre są mądrzejsze, inne mniej, prawda, natomiast z tymi duchami, które były i dobre, i mądre, które my nazywamy duchami wyższymi, czyli tymi, które już osiągnęły bardzo wysoki stopień tego rozwoju moralnego, intelektualnego, on kiedyś się zapytał, prawda, jaka jest najlepsza religia na ziemi, którą ludzie powinni wyznawać. No więc te duchy odpowiedziały w bardzo piękny sposób, czyli najlepsza religia jest ta, która skłania was do czynienia dobra. Jeśli ta, którą w tej chwili wyznajecie, która tak naprawdę dla was jest najbliższa, do tego was skłania, to jak najbardziej przy niej zostańcie, bo ona wam bardzo pomoże w rozwoju. I jest kolejna ważna rzecz, o której mówimy, czy te duchy w zaświatach ich los nie zależy od wyznawanej religii. Ich los zależy od tego, czy były dobrymi ludźmi na ziemi. Także to jest bardzo, bardzo istotny punkt, ponieważ no tak jakby nie ma takich ograniczeń, prawda? Czyli jeśli ktoś jest dobrym człowiekiem, a powiedzmy wyznaje inną religię, no to może dużo lepiej być mu po śmierci niż komuś, kto wyznaje daną religię, a powiedzmy ze strony moralnej jest bardzo opóźniony. I takim hasłem spirytyzmu jest właśnie nie to, że bez spirytyzmu nie ma zbawienia, że wszyscy muszą być spirytystami, by być szczęśliwi po śmierci. Nie, my mówimy, że bez miłosierdzia nie ma zbawienia, czyli miłosierdzia rozumianego przez nas jako taka miłość w działaniu, prawda? Czyli te pozytywne emocje, które przekazujemy innym, pomagamy innym, czyli są to te rzeczy, które są bardzo istotne. I tutaj nie chcemy też nikogo do niczego przekonywać. Mówimy, że zawsze to, co jest najważniejsze, to jest bycie dobrym człowiekiem. I taki najbardziej znany w XX wieku spirytysta, być może medium brazylijski, Chico Xavier, o którym bardzo często mówimy, do którego się odwołujemy, on powiedział jakieś takie fajne, bardzo, bardzo, bardzo sympatyczne słowa, kiedy powiedział, że gdyby Allan Kardec powiedział kiedyś, że bez spirytyzmu nie ma zbawienia, że ten spirytyzm jest potrzebny do tego, by być szczęśliwym po śmierci, to on by podążył inną drogą. Czyli natomiast na szczęście on powiedział, że bez miłosierdzia nie ma zbawienia. Czyli to pomaganie innym, czyli ta dobroć ludzi jest dużo bardziej ważna niż to, jakie poglądy wyznajemy, czy do jakiej religii przynależymy.
Konradzie, odrobiłem zadanie domowe. Wiem, że to nie jest twoja pierwsza audycja tego typu. Byłeś przepytywany już przez grupę Infra. Są do odsłuchania te czaty, bo to były czaty głosowe, a także jedna dyskusja w Radiu Wolne Media. W tym też radiu zarzucono, powiedzmy, no grupa Infra jest raczej grupą sceptyczną, powiedziano coś takiego: teraz nikt nie zajmuje się tym na poważnie. Była moda minęła. Jak odnosisz się do tych słów, bo są to, no, można powiedzieć, bardzo, bardzo znamienne słowa, które mogą świadczyć o tym, jak bardzo spirytyzm się zmienił przez te wszystkie lata.
Znaczy, zgadza się, natomiast wydaje mi się, że takie powiedzenie, że pewna moda minęła, jest też zatrzymaniem się na etapie XIX wieku, kiedy rzeczywiście panowała moda na wirujące stoliki, gdzie ludzie spotykali się w salonach w Paryżu i w innych miastach, nawet w samej Polsce, i zajmowały się tym tłumy, prawda, i spotykając się ze znajomymi, zadając duchom rozmaite pytania, najczęściej błahe i niezbyt poważne, czyli ludzie pytali się o to, czy będą kiedyś bogaci, czy wyjdą dobrze za mąż, także tego typu. No i oczywiście duchy, jak to ludzie, na każde pytanie udzielą odpowiedź. Oczywiście ona najczęściej nie jest zgodna z prawdą i tak naprawdę, gdy ktoś się pytał, czy będzie bogatym, no duchy powiedział oczywiście, prawda, no bo ciężko jest to zweryfikować. Więc po pewnym czasie ludzie to porzucili, natomiast zajęli się tym naukowcy. I wśród tych naukowców byli laureaci Nagrody Nobla, czy wielcy wynalazcy, prawda, czyli chociażby tutaj laureat Nagrody Nobla z medycyny, Charles Richer, jeśli chodzi o naukowców, byli to Alfred Russel Wallace, który razem niemalże z Darwinem opracował teorię ewolucji. Był to William Crookes, który między innymi odkrył kilka pierwiastków, kiedy zarzucono mi, że to w ogóle jakiś szaleniec był, jak on się duchami zajmował, no to w ogóle chory psychicznie, no to poprosiłem ich w takim razie, jak on był słabym naukowcem, to wykreślcie z układu Mendelejewa te pierwiastki, które odkrył, bo skoro złe metody stosował, to pewnie i tutaj się pomylił. Natomiast było też inni, był znany włoski kryminolog Cesare Lombroso, który specjalizował się w wykrywaniu przestępstw, wszystkich oszustw, i on zaczął od pisania artykułów bardzo szkalujących spirytyzm i naśmiewających się z kontaktu z duchami, po czym gdy dostał przekazy o swojej zmarłej matki, zupełnie się zmienił i stał się wielkim propagatorem spirytyzmu. Natomiast to, co się stało, rzeczywiście ta chęć zbadania naukowego spirytyzmu, która dominowała w świecie chociażby przedwojennym, gdzie organizowane były nawet w Warszawie wielkie kongresy, wtedy nazywane metapsychicznymi. Później to przemieniło się też w parapsychologię, gdzie i zjawisko badano, i nawet ludzie twierdzili, że no teraz nauka, no i odrzucając rzeczywistość tych zjawisk, popełnia olbrzymi błąd. Natomiast oczywiście po wojnie trochę ten ten ruch spirytystyczny tutaj, zwłaszcza w Europie, ustał. Być może dlatego, że rzeczywiście naukowcy, przedstawiciele tej oficjalnej nauki, byli bardzo twardogłowi. Oni podchodzili do tego ironicznie najczęściej, nawet nie podchodzili do badań nad tym, czy rzeczywiście to się duchy manifestują, czy chodzi o jakąś halucynację, czy nawet oszustwo. Z góry traktowali temat jako zabawę i bzdurę, więc go porzucali. Natomiast ja nie znam żadnego naukowca, który rzeczywiście usiadł i obserwował zjawiska, analizował je przez dłuższy czas i nie doszedł do wniosku, że są one czymś rzeczywistym i że stoi za nimi jakaś niewyjaśniona przyczyna. Nawet nie mówię tutaj duchy, bo wielu naukowców tego nie chciało mówić, chociaż prawdopodobnie z ich artykułów i dzieł to można było wywnioskować, natomiast nie chcieli pójść krok dalej. I tak jak wspominałem tego Williama Crookesa, on stawał przed wielkim gremium naukowym, mówił, że gremium, które wyznaczyło go jako osobę, która miała zbadać te zjawiska i pokazać, że oczywiście chodzi o jakieś oszustwa czy inne. No, wszyscy mieli do niego ogromne zaufanie jako jednego z największych wówczas naukowców angielskich. No i on wyszedł i powiedział, że ja wam mówię, że to nie są zjawiska prawdopodobne, ja mówię, że to jest fakt, czyli on tymi swoimi badaniami to potwierdził. Natomiast ten spirytyzm, który w Europie troszeczkę zniknął, on przeniósł się do Ameryki Południowej, gdzie tak naprawdę w czasach wojennych, które bardzo, bardzo utrudniły jakiekolwiek czy badania naukowe w tą stronę, czy inne, czy chociażby spotkania spirytystów, także nawet w krajach dawnego bloku komunistycznego, gdzie bardzo często grożono ludziom utratą życia, czy więzieniem za zajmowanie się tymi tematami, to w Ameryce Południowej ten spirytyzm rozkwitł. I przy czym spirytyści tam poszli w inną stronę. Oni nie chcieli na siłę udowadniać innym, że spirytyzm jest faktem, bo oni po prostu to wiedzieli. Dla nich to było czymś naturalnym, że te duchy istnieją, bo widzieli ich działanie na co dzień, prawda? Otrzymywali przekazy ze światów, które były pełne szczegółów z ich życia, prawda? Czyli od bliskich, którzy zmarli. Więc oni się na tym nie skupili. Oni się skupili właśnie na tej stronie moralnej, czy na tym wcielaniu tych zasad spirytystycznych, które tak naprawdę ograniczają się do tego, żeby być dobrym człowiekiem de facto, do wcielania w życie. I wśród tych ludzi jest mnóstwo ludzi bardzo wykształconych, także to jest też błędne założenie, że zajmują się nim osoby, jakieś dzieci czy inne, nawet w samej Brazylii, gdzie liczy się, że w tej chwili jest 2 miliony spirytystów, którzy się deklarują jako spirytyści i 20 milionów osób, które z tym spirytyzmem sympatyzują, czyli 10% populacji. Te 2 miliony spirytystów to są ludzie w porównaniu chociażby, nie wiem, czy z osobami, które deklarują się jako zatwardziali katolicy, czy protestanci, czy ktokolwiek inny, to są ludzie najbardziej wykształceni, czyli są to profesorowie uniwersyteccy, są to osoby, chociażby lekarze. Taka ciekawostka, jeden ze spirytystów w Gwatemali był chociażby lekarzem osobistym Jana Pawła II, gdy ten wyruszył w wizytę do tego kraju. Także był to rzeczywiście uznany lekarz, skoro przeznaczono go do takiego zadania. Czyli był to ten spirytyzm i dzisiaj w Brazylii trochę ludzie zaczynają wracać do tego naukowego spirytyzmu i idą w stronę nauki. I przy czym nie jest to taka nauka typowo taka jak fizyka i chemia, bo to też jest błędne założenie, prawda, że zjawiska paranormalne, czy tak jak mówimy o tych spirytystycznych, można badać tak samo jak bada się fizykę i chemię. Dlaczego? Dlatego, że w fizyce i chemii mamy do czynienia z materią, od której możemy oczekiwać pewnej powtarzalności. Natomiast w przypadku zjawisk mediumicznych mamy do czynienia z istotami, które mają wolną wolę, więc one dzisiaj mogą być, a jutro nie, prawda? I bardzo często robią nam na złość, kiedy chcemy czy je sfilmować, czy je jakoś nagrać, no to one chowają się z boku i czekają na naszą reakcję, prawda? I bardzo często tego typu próby za pierwszym razem się nie udawały, ale za drugim, trzecim, czwartym już tak, natomiast wiele osób nie chce na coś takiego czekać. Dlatego tutaj tego spirytyzmu nie da się badać jako fizykę i chemię, natomiast to, co w tej chwili się odkrywa i co jest bardzo, bardzo ciekawe, to są badania w dziedzinie medycyny, czyli wielu lekarzy zaczyna analizować świat, prawda, i widzieć, że ta interpretacja medyczna, która w tej chwili bazuje na tym leczeniu ciała fizycznego, ciała i materii, nie jest wystarczająca. No bo ona nie odpowiada na pytanie, kiedy się wydawało, że kiedy ludzie poznają kod DNA, będą wszystko wiedzieli, skąd się bierzemy, dlaczego chorujemy i tak dalej. Natomiast zastanawiające jest, prawda, są pewne przypadki, które opisuje chociażby przewodnicząca Stowarzyszenia Lekarzy Spirytystów na świecie, dr Marlene Nobry, która mówi chociażby o tym, że są zarejestrowane przypadki bliźniąt jednojajowych, które tak naprawdę mają identyczny kod DNA, natomiast z których jedno na przykład rodzi się z alergią, a drugie nie. Czyli no nie jest odpowiedź, prawda? Czyli one mają identyczne ciała fizyczne, a mimo wszystko
są inne.
Innego, prawda? Czyli są tego typu przypadki i są to badania ciekawe. O tyle jeszcze ciekawe, jak wspomniałem o tym medium Chico Xavierze, który jest wyjątkowy, bo to osoba, która skończyła ledwie szkołę podstawową, gdyż już od najmłodszych lat musiał pracować. Rano chodził do szkoły na kilka godzin, po czym biegł do jakiegoś sklepiku i do późnych godzin pracował. Była to osoba, która nie dowidziała na jedno oko, natomiast napisał tym pismem automatycznym, czy to też tak jak mówimy spirytyści psychograficznie, czyli pod wpływem duchów, które de facto mu te książki dyktowały, 450 książek, czyli no, jeśli ktoś próbował jedną napisać w życiu, no to wie, że to nie jest łatwe, natomiast on napisał 450, z których niektóre są naprawdę fascynujące, chociażby ta pierwsza, która już wywołała szok wśród wszystkich, bo zawiera wiersze 50 kilku poetów języka portugalskiego, takich najbardziej znamienitych, z których każdy pisze w swoim specyficznym dla siebie stylu i pisze już za światów, czyli tak jakby albo jest jeden, który jest niesamowicie trudny do zrozumienia, natomiast on pisze kontynuując jakiś ze swoich sonetów, który pisał za życia. No to te dzieła były analizowane przez specjalistów literatury portugalskiej, brazylijskiej i wszyscy byli w ogromnym szoku, prawda, jak to się stało, że osoba jeszcze tak słabo wykształcona, prawda, może tego typu rzeczy robić. Sam Chico mówi, że on tych wierszy nie rozumie, bo jest za słabo wykształcony i nawet opowiadał taką anegdotkę, że jeden z duchów mówi mu, to pisz to, co ja ci dyktuję, po prostu ja ci będę dyktował to, co wiem, a ty pisz, tam się nie zastanawiaj. No mówi, no tak, no kim ja byłem, prawda, żeby zrozumieć te wiersze, ja skromna osoba, która tam podlewała grządkę czosnku, która rosła w ogrodzie, prawda, czyli on był taką bardzo, bardzo skromną osobą i Konradzie, to też ważne, że z tych książek.
Pozwól, że ci przerwę, bo zaraz będziemy mówili jeszcze o czymś innym, ale teraz na chwilkę muszę założyć maskę sceptyka i wróćmy może na chwilkę do Alana Kardeka. Mam tutaj, no nazwijmy to rekwizyt. Jest to książka, którą mam na swojej półce już jakiś czas, ale nigdy nie przeczytałem. Jest to Księga Duchów. O Księdze Duchów sam powiedziałeś tak, że kiedy po raz pierwszy ją przeczytałeś, nie obchodziło cię, czy napisał to człowiek, czy napisały to duchy. Po prostu zmieniła ona twój światopogląd. Powiedz krótko, bardzo krótko, jakie są argumenty na to, że Alan Kardec nie padł ofiarą po prostu medium, które chciało sobie z niego pożartować, bo musimy powiedzieć, że Kardec nie był medium, on po prostu korzystał z pomocy medium podczas pisania swoich książek. Mam tu właśnie cytat, już otwieram książkę, mam zaznaczony. Księga ta jest zbiorem ich nauk. Została ona napisana na życzenie wyższych duchów i podana przez nie w celu stworzenia podstaw rozumnej filozofii, wolnej od wszelkich przesądów i uprzedzeń. Książka napisana na zlecenie duchów, książka, którą dyktowały Kardecowi duchy przez medium. Konrad, jaki jest największy dowód świadczący o tym, że właśnie tak było, a nie, że Kardec padł ofiarą jakiegoś brzydkiego żartu?
To jest tak, jak ktoś przeczyta tą książkę, to od razu zobaczy, że te odpowiedzi, które duchy przekazują Kardecowi, to są odpowiedzi, które idą w samo sedno. Znaczy, te duchy nie rozpisują się na 700 stron, analizując jakiś temat, tylko w dwóch zdaniach odpowiadają w sposób bardzo trafny, więc widać, że to na pewno pisał ktoś bardzo mądry, prawda? I ktoś pełen dobroci również, bo to zauważam. Natomiast bardzo ważne, w jaki sposób Kardec tą książkę stworzył. To nie było tak, że on usiadł sobie z jedną osobą i zadawał pytania i duch mu odpowiadał. On tak naprawdę gdy zaczął się interesować tymi zjawiskami, kiedy ktoś powiedział mu, że stoły mówią, prawda, najpierw, że wirują, to on stwierdził, że to być może jakaś elektryczność działa, natomiast mówiące stoły już go trochę zaintrygowały. On dostał między innymi zeszyty pełne zapisów z różnych seansów spirytystycznych i zaczął je analizować, po czym z czasem chodził do różnych osób, do różnych mediów i zbierał informacje, które otrzymywał i zauważył ogromną zbieżność tych informacji, które do niego spływały. Czy to nie było tak, że on przepytał jedną osobę, która mogła sobie z niego zadrwić, ale on bardzo skrupulatnie i przez wiele lat analizował to, co otrzymywał. I z tego wybierał tak naprawdę tylko to, co się powtarzało. Czyli jeśli jakiś duch przekazał mu bardzo ciekawą informację, ale którą przekazywał mu tylko on, to ta informacja była odrzucana. On mówił zawsze, że jest ona być może ciekawa, ale poczekajmy na jej potwierdzenie. I to, co zauważał, że gdy jakaś ważna rzecz, ważna prawda była przekazana przez duchy, ona była przekazywana w tym samym momencie w różnych miejscach, tak jakby go w tym wszystkim upewniając. I te przekazy otrzymywał z całej Europy, a także spoza Europy. Chociażby w książce Ewangelia według spirytyzmu znajdujemy dwa przekazy otrzymane w Krakowie, więc to też pokazuje, że i na ziemiach polskich wówczas jakieś zainteresowanie tą teorią spirytystyczną Alana Kardeka było. Także on działa w ten sposób, czyli to była jedna z tych rzeczy. Natomiast to, co to, tak jak wspomniałeś o tym, jak ja pierwszy raz tę książkę przeczytałem, ja nie wiedziałem, jak ona powstała i czy to pisały duchy, czy nie, bo pominąłem przedmowę, bo wydawała mi się nudne. Przeczytałem pierwsze kilka zdań, później oczywiście tą przedmową się też zafascynowałem, bo jest to też w pewnym sensie takie małe arcydzieło Alana Kardeka. Natomiast przyszedłem do samych pytań i tam znalazłem odpowiedzi na pewne kwestie, na pewne pytania, które ja kiedyś zadawałem sobie, prawda, i które tak naprawdę zniechęcały mnie do chociażby czy do filozofii, czy do religii i innych spraw, bo wydawało mi się, gdy spoglądałem na ten świat, że no nie może być żadnego Boga, który pozwala na takie cierpienia, na takie straszne rzeczy, na to, że umierają dzieci, prawda, i inne przykre sytuacje. Natomiast w Księdze Duchów ja znalazłem odpowiedzi, nie są takie skomplikowane, są rzeczy, które później ja sobie analizowałem, myślałem, dlaczego ja wcześniej na to nie wpadłem, prawda, i rzeczy, które wprost wyjaśniają, kim jesteśmy wszyscy i kim byliśmy, kim będziemy, prawda, i to jest coś wspaniałego, a poza tym pokazują, że ten świat jest zorganizowany w bardzo sprawiedliwy i dobry sposób, że tak naprawdę wszyscy możemy się czuć wyróżnieni, wszyscy mamy takie same szanse i możliwości, a co najważniejsze, wszyscy kiedyś będziemy szczęśliwi, to jest takie bardzo pozytywne przesłanie. I to wszystko się składa w jedną logiczną całość, to nie jest tak, że są jakieś, bardzo często tak jak mamy w ezoteryce, gdzie pewne teorie są intrygujące, ale są wymieszane z innymi, które są dziwne i nie do końca je nasz rozum przyjmuje. W spirytyzmie no ja tego nie widzę, wręcz coś przeciwnego. Wszystko jest uporządkowane i wszystko układa się w pewną całość. Bardzo często, gdy ja o tym spirytyzmie mówię, to przychodzą do mnie ludzie i mi dziękują, mówiąc, że no teraz wreszcie mi się wszystko w głowie poukładało. Wreszcie to, co ja wcześniej czułem, czy to, co widziałem, ma sens. Natomiast to jest jedna rzecz, prawda? Czyli są te rzeczy, natomiast to, co potwierdza też te informacje, które znajdujemy w książkach Kardeka, to jest praktyka, prawda? Czyli to jest doświadczenie, które pokazują nam spirytyści.
Właśnie, może troszeczkę o tej praktyce teraz powiemy, bo na pewno wielu słuchaczy chce wiedzieć, jak to wygląda od strony praktycznej. Omówiliśmy teraz sporą część teorii, wiem, że mógłbyś o tej teorii mówić chyba jeszcze z 6 godzin, o samej teorii. Ale pomówmy troszeczkę o praktyce. No, twoje to towarzystwo, którego jesteś przewodniczącym, jest pierwszym powojennym towarzystwem w Polsce. Jak wspomniałeś wcześniej, były jakieś tam przedwojenne towarzystwa, które skupiały wokół siebie ludzi, którzy interesowali się właśnie tą tematyką. Rozmawialiśmy wcześniej, zapytałem cię o to, czy uczestniczyłeś w seansach spirytystycznych. Ty sam nie nazwałeś tego seansami. Powiedz może coś właśnie o tych seansach, jak one wyglądają, do czego prowadzą i może jakieś ciekawostki, które, no jakieś ciekawe zdarzenia, które przydarzyły się podczas właśnie tych seansów, czy jak ty to nazywasz, spotkań.
To jest tak, że z praktyką generalnie jest ten problem, że ludzie bardzo często spirytyzmem się interesują i chcą od razu wywoływać duchy i z nimi się kontaktować. Natomiast ja im zawsze mówię, że żeby zajmować się częścią praktyczną, potrzebna jest teoria, prawda? Czyli to tak samo jak z jazdą samochodem. No, nie wsiądziemy, możemy wsiąść za kółko, prawda, samochodu i pojechać przed siebie, natomiast jeśli nie znamy przepisów ruchu drogowego, jeśli nie mamy tej praktyki, jeśli z instruktorem nie wykonaliśmy iluś tam jazd, no to najprawdopodobniej na drugim czy trzecim skrzyżowaniu spowodujemy jakiś poważny wypadek. I tak samo jest w spirytyzmie, czyli ta praktyka nie jest niczym złym, natomiast do niej się trzeba bardzo dobrze przygotować. I trzeba się przygotować teoretycznie z jednej strony. Po pierwsze zrozumieć, jak wygląda świat duchów, kim są te duchy, jakie są ich rodzaje, jakie są zagrożenia, prawda? Czyli chociażby to słynne opętanie, którego są rozmaite rodzaje, od zwykłej fascynacji, kiedy dane medium jest tak zafascynowane duchem, że świata poza nim nie widzi, a duch bardzo często to wykorzystuje i mówi, że ty jesteś wspaniałą osobą, masz jakąś ogromną misję. Przez to ta osoba bardzo się w to angażuje i tak naprawdę działa to na nią destruktywnie. Dlatego na takie rzeczy trzeba się przygotowywać i trzeba je poznawać, prawda? Więc jest to ważna rzecz, ale z drugiej strony też jest ważny rozwój moralny, czyli jeśli osoba nawet jest świetna z teorii, ale jest bardzo złym człowiekiem, to ona będzie przyciągała duchy takiego typu jak ona, prawda? Czyli to też na dobre jej nie wyjdzie.
Właśnie mówisz o tych złych ludziach, którzy mogą przywołać złe duchy. Rozmawialiśmy też o audycji, którą nagrałem tydzień temu z Wojtkiem, którego z tego miejsca gorąco pozdrawiam. Powiedziałeś, że demony nie istnieją i podasz mi fakt, który potwierdzi tę tezę. Może coś właśnie o tym.
Znaczy, jeśli chodzi o demony, prawda, czyli wszystko też rozbija się w pewnym sensie o samo słowo, prawda, czyli kiedyś demonem chociażby jest ten słynny daimonion Sokratesa, czyli taki jego duch opiekun. Natomiast w dzisiejszym czasie, jako demony ludzie rozumieją pewne byty, które są z gruntu złe, i ich tak jakby zadaniem jest czynienie zła, prawda? Czyli taka jest wizja trochę też, którą bardzo często przedstawia Kościół, chociaż już nie wszyscy jego przedstawiciele. Natomiast, czyli jest to, że jest jakiś byt, który jest zły z gruntu i nie wiadomo, prawda, jaki jest do końca jego cel. Natomiast czegoś takiego nie ma, bo rzeczywiście wydaje mi się, że wiele osób, które jakoś tam poznały już same zjawiska mediumiczne, miały kontakt z tą drugą stroną, mogą takie wrażenie mieć, bo są rzeczywiście duchy, które są bardzo złe, które chcą wyrządzić krzywdę, które się mszczą, które powodują jakieś problemy i o tym samym my dobrze wiemy, bo do nas też zgłaszają z naszego stowarzyszenia ludzie, którzy takie problemy mają, więc zawsze jakoś tam staramy się udzielać im wskazówek i informacji. Natomiast to, co jest ważne, prawda, czyli gdy obserwujemy ten świat, widzimy, że te duchy, one tak jak wszystkie duchy, one się zaczynają doskonalić i zmieniać, prawda, i widzimy, że te, które były kiedyś bardzo złe, stają się dobre, prawda, czyli nie są to jakieś oddzielne istoty i one też później mówią, że one też się wcielają w ludzi, więc to nie ma jakiejś takiej zasady, że są jakieś byty nie wiadomo skąd. Bardzo często rzeczywiście jest mnóstwo duchów, które gdzieś krążą wokół nas, prawda? Są to często duchy osób, które jeszcze nie do końca sobie zdają sprawę z tego, że nie żyją i takie bardzo często w ośrodkach spirytystycznych uzyskują pomoc na tych właśnie spotkaniach mediumicznych. Natomiast po prostu zdrowy rozsądek, jeśli analizujemy to istnienie bytów, no nie przyjmuje, znaczy nie ma sensu, żeby tworzyć kolejny byt, jeśli to jest rzeczywiście ten sam duch, zwłaszcza, że z czasem, gdy się przyglądamy jego zachowaniu, gdy dowiadujemy się od innych duchów, także czy od innych mediów, które z nim miały kontakt, że on niczym się nie różni od pozostałych, prawda? Czyli on ma te same reakcje, tak samo postępuje, tyle tylko, że jest zły, prawda? Więc tutaj nazywanie, można go nazywać demonem, jeśli ktoś chce, natomiast to, o czym trzeba pamiętać, że w przypadku takich demonów, no to nie jest tak, że my się ich pozbywamy. My tak naprawdę powinniśmy pracować nad tym, żeby one zrozumiały, że czynienie zła nie ma sensu, prawda? I tak jest właśnie w przypadku chociażby tych opętań, prawda? Czyli my nie urządzamy jakichś rytuałów podobnych do egzorcyzmów, których aż strach się bać, że tak to nazwę, prawda? Czyli czasami jak widzimy jakieś mroczne sceny, zwłaszcza w filmach jeszcze, które je wyolbrzymiają, w spirytyzmie jest zupełnie inaczej. Jeśli ktoś ma problem z opętaniem, on przychodzi do ośrodka spirytystycznego, powiedzmy, czyli w innych krajach, w Polsce jeszcze takiego póki co się nie doczekaliśmy, natomiast jest ich mnóstwo, czy w Ameryce Południowej, czy we Francji, Hiszpanii, Portugalii chociażby. I tam nikt rytuałów nie odprawia, prawda? Czyli zaczyna się od tego, że tak naprawdę przyczyną opętania nie jest duch, jesteśmy my sami, bo my jakoś tego ducha przyciągnęliśmy i mamy jakieś niedoskonałości, z których on korzysta, czyli tak jakby w tym murze, który nas otacza, są jakieś dziury, prawda, przez które te duchy tak jakby mogą się do nas dostać i na nas wpływać, prawda? Czyli tak nawet logicznie się zastanawiając, prawda, nawet jeśli takiego ducha by ktoś się pozbył, to jeśli on tych dziur nie załata w tym murze, no to kolejne duchy się pojawią. To i tak się dzieje, prawda? Czyli jeśli jakiś byt wypędzimy, no to kolejne będą powracały. I to jest częsta sytuacja. Dlatego dobrze, spirytyści zaczynają od tego, by z tymi osobami, które są opętane, starać się jakoś do nich dotrzeć, żeby one zaczęły rozumieć, że swoim postępowaniem te duchy przyciągają w jakiś sposób. i pracować nad ich rozwojem moralnym, prawda? Czyli najczęściej z nimi się dużo rozmawia, stara się wyjaśniać pewne sprawy, to co się z nimi dzieje, bo też takie osoby bardzo często mają rozwinięte zdolności mediumiczne, które bardzo dobrze jest kształtować, albo przynajmniej zrozumieć, żeby wiedzieć, jak z tym żyć, bo to jest coś, czego czasami ciężko się pozbyć tak naprawdę. Natomiast w jakichś takich krytycznych sytuacjach, na tym spotkaniu mediumicznym media zapraszają takiego ducha i z nim rozmawiają. Oczywiście nie zawsze jest to łatwe, bo taki duch może być bardzo...
Właśnie, Konradzie, wróćmy właśnie do tych spotkań. Moje krótkie pytanie i tylko szybka odpowiedź. Czy sam jesteś medium?
Nie, znaczy ciężko jest powiedzieć, bo tak naprawdę są pewne zjawiska, które mogłyby pokazać mi, że jakie zdolności mam, bo tak naprawdę każdy je ma i są zjawiska, które ja sam widziałem, które doświadczyłem, natomiast nie otrzymuję żadnych przekazów, które mógłbym z pewnością powiedzieć, że pochodzą od duchów.
Rozumiem.
Coś tam pojawia się czasami, jakieś myśli i tak dalej, pewne potrzeby, które mogłyby coś takiego wskazywać, natomiast tak jak mówię, no jeszcze nie za dużo, no nie jest coś, na czym się skupiam w tej chwili, mam też inne zajęcia związane też ze spirytyzmem, które są ważniejsze, typu tłumaczenie książek, czy działanie, tak jakby propagowanie tej wiedzy, bo ona pomaga bardzo innym. Natomiast tak jak mówiłeś o tych spotkaniach, prawda, czyli ja uczestniczyłem...
Właśnie wróćmy do nich, powiedz, jak takie spotkanie wygląda.
Tak, i to jest tak, że...
I czego można doświadczyć na takim spotkaniu, bo to chyba najbardziej interesuje właśnie słuchaczy.
Tak, jest to, co jest ciekawe, też tak jak wspominałem i tobie, i innym osobom, że... Znaczy, my nie nazywam tego seansem spirytystycznym, z jednego względu, że seans to jest słowo takie, które sprawia, że myślimy, że to jest jakaś rozrywka, prawda, tak jak seans filmowy, czy gdzieś, gdzie znajdujemy jakąś radość, prawda, i jest coś fantastycznego. Z drugiej strony sam kontakt z duchami niekoniecznie musi wymagać tego, żeby w jakimś specjalnym miejscu się spotykać. No ja, zdarzyło mi się, prawda, żeby widzieć, w jaki sposób, powiedzmy, duchy manifestują się poprzez jakieś przekazy, prawda, czy ustne, czy pisane pismem tym automatycznym, bez jakiegoś specjalnego...
Czy byłeś świadkiem może takich zjawisk, że coś się przesunęło, coś zadrżało, coś zapukało? Bo bardzo, no powiedzmy to sobie szczerze, Konrad, bardzo łatwo na pewno jest podrobić pismo automatyczne czy psychofonię, czyli mowę, prawda, że duch, to jest psychofonia, czyli duch przemawia przez medium, to jest bardzo łatwo podrobić, to jest no, pożywka szarlatanów. Czy byłeś świadkiem jakichś takich manifestacji, strony... których nie szło po prostu wytłumaczyć, które no, wychodziły poza nasze ludzkie rozumienie, że coś się naprawdę ruszyło i nikt nie miał prawa po prostu tego dotknąć? Czy po prostu byłeś świadkiem tylko takich właśnie psychofonii, pisma automatycznego?
To znaczy jest tak, że jeśli chodzi o takie przesuwanie się przedmiotu, no tego nie widziałem. Mam dobrych znajomych, którzy byli nawet na takich spotkaniach, gdzie te stoły wirowały, więc no, do tego stopnia tych rzeczy nie widziałem. Natomiast byłem na spotkaniu, na którym zaczęły się na przykład materializować zapachy eteru i kwiatów, prawda? Czyli jest to, natomiast jeśli chodzi o tą psychofonię, czy pismo automatyczne, które mówi, że czasami jest łatwo podrobić. Natomiast no, ja byłem świadkiem, kiedy ta psychofonia była otrzymywana przez medium w innym języku, którego to medium nie znało na przykład. I akurat tu mogę opowiedzieć tą historię, która jest dosyć ciekawa, bo dla mnie jest takim bardzo, bardzo też osobistym wyznacznikiem pewnej rzeczy, że no, dana rzecz no, nie mogła być przygotowana przez daną osobę, bo często możemy powiedzieć, no tak, no, to jakaś osoba się niby nauczy czegoś i w innym języku i to przekaże. Czyli była to sytuacja, kiedy przyjechał do nas po raz pierwszy Divaldo Franco, jedno z takich bardziej znanych brazylijskich mediów, które jeździ po całym świecie z wykładami, między innymi pod koniec maja znów przyjedzie do Polski. I na tym pierwszym spotkaniu, prawda, czy po wykładzie następnego dnia, spędziliśmy trochę z nim czasu i w jednym z pokojów hotelowych spotkaliśmy się grupą, powiedzmy 10 bodajże osób. No i Divaldo wpadł na taki pomysł, żeby przeczytać fragment jednej z tych książek, które napisał pismem automatycznym, które otrzymał od swojej duchowej przewodniczki Joanny de Angelis. I to był przekaz z książki Wyzwolenie przez miłość, który mówił o miłości, był bardzo ciekawy. Natomiast Divaldo wpadł na taki pomysł, ponieważ byli ludzie z różnych krajów, żeby każdy o tym przekazie opowiedział w swoim języku. Czyli mieliśmy tam Czecha, który zaczął analizować to po czesku, ktoś po niemiecku, prawda, po portugalsku. mi przypadł język polski, ale ponieważ ja lubię takie, on Diwaldo wspominał, że już kiedyś to robił, ale tam było nieco mniej języków, a teraz będzie fantastycznie, bo będzie tyle osób, prawda, i tyle języków, ja tak lubię rekordy, więc powiedziałem, no dobrze, to ja w takim razie będę też skomentuję po polsku i po francusku, prawda, czyli język, który bardzo, bardzo lubię i znam, więc dodałem ten język na sam koniec. No i Diwaldo był ostatnią osobą, która miała komentować. No i przeszło, czyli każda z tych osób powiedziała, oczywiście połowy rzeczy nawet nie zrozumiałem, bo tam języka niemieckiego czy czeskiego no, nie znam na tyle, żeby się zorientować. Natomiast zacząłem opowiadać i ten mój przekaz, znaczy przekaz, czyli ta wypowiedź w języku francuskim dotyczyła miłości matki, którą uznaję jako taki wzór dla innych. Język francuski nie jest wcale do portugalskiego, mimo że to jest niby ta sama rodzina języków romańskich. Natomiast nie jest bardzo podobny. Tym bardziej jak mówi to jeszcze Polak z jakimś akcentem, no to ciężko jest zrozumieć. Natomiast gdy skończyłem, Diwaldo zaczął mówić w języku francuskim. Rodzaj jakiegoś wiersza, który nawiązywał właśnie do tego, co powiedziałem, czyli do tej miłości matczynej, czyli on zaczął mówić o dziecku, które zostało porzucone i jest bez matki, prawda, czyli tak naprawdę bezpośrednio nawiązał do tego, co ja powiedziałem. I dla mnie jest to taki sygnał też bardzo, bardzo, bardzo wyraźny, ponieważ no, Diwaldo nie wiedział, że ja będę mówił po francusku, bo nikogo z językiem francuskim nie było, a po drugie, no niestety nie wiedział, o czym ja będę mówił, no, bo ja tylko wiedziałem, że akurat o tym dokładnie powiem, tym bardziej, że sam ten przekaz, który komentowaliśmy, no, nie dotyczył miłości matki bezpośrednio, tylko generalnie miłości w ogóle. No i to było dla mnie zdziwienie, prawda, że zaczął mówić po francusku. Pokazałem później, mam gdzieś nawet chyba nagranie znajomemu z Francji, który by też był zszokowany. No ale Diwaldo też szokował wielokrotnie, bo on otrzymywał przekazy pismem automatycznym, chociażby w czasie kongresu w Paryżu międzynarodowego w 2004 roku, otrzymał przekaz w języku francuskim pisany pismem lustrzanym, tylko takim, który można przeczytać w lustrze. Jeśli ktoś może spróbować, prawda, napisać takim pismem, nawet coś po polsku, już nie mówię po francusku, prawda, bo to jest zupełnie wyższa szkoła jazdy. Ktoś po francusku napisze, no, nawet zwykłym pismem, no to już jest sukces, natomiast jeszcze pismem lustrzanym. No i zdarzyło się też później, kilka lat później, że Diwaldo otrzymał taki sam przekaz, tylko jeszcze w języku angielskim. Czyli, no tak jak mówię, no, można podrobić pewne rzeczy, można pisać jakieś ogólne przekazy, natomiast nie do tego stopnia, żeby to było pisane w języku nieznanym danej osobie, jeszcze pisane pismem lustrzanym, czyli takim, które czy pod światło, czy w lustrze można odczytać.
Konradzie, wróćmy na to nasze polskie podwórko. Pytałem ciebie, czy będziesz potrafił opowiedzieć jakąś historię, która postawi słuchaczowi włosy na karku na baczność. Powiedziałeś, że nie, że ty będziesz mówił o rzeczach, które są właśnie takie radosne, ale no dalej, powiedz, zgłaszają się do waszego towarzystwa ludzie, którzy czegoś tam doświadczają, oczekują może czasem jakiejś pomocy. Dodajmy, że wasze towarzystwo nie pobiera żadnych opłat za właśnie taką udzieloną pomoc, ale czy właśnie tutaj z tych spraw, które do ciebie dotarły, do całego tutaj towarzystwa, czy z tych przypadków mógłbyś przytoczyć coś, co naprawdę zaskakiwało dokładnością informacji, jak czymś, co praktycznie dla osoby, która odbierała jakieś informacje od tego rzekomego ducha, były niedostępne? Czy byłeś świadkiem właśnie czegoś takiego?
Czy była taka, czy tych sytuacji było spora, czy tak jak mówię, że mnie już praktycznie niewiele zdziwi po tym, co poznałem, po tym, co przeczytałem na temat spirytyzmu, no to tak naprawdę wiem, że naprawdę wiele rzeczy jest możliwych i przypadki. Bardzo często zgłaszają się ludzie, którzy na przykład mają jakiś kłopot, bo ktoś wywoływał duchy w ich domu, czy na przykład jakieś dziecko zaczęło się bawić, po czym zaczęły się dziać dziwne rzeczy, czyli na przykład jakieś nagłe zmiany temperatury, czy dziwne zjawiska. Mieliśmy taką sytuację bardzo, 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 bardzo ciekawą, która też z początku była przykra, ale na szczęście dobrze się skończyła. Skontaktowała się z nami jedna osoba, która miała zdolności mediumiczne i ona dobrze o tym wiedziała, bo była z osobą z Brazylii, gdzie tam uczestniczyła w spotkaniach ośrodków spirytystycznych. Tam zaczęła kształtować swoją medialność, czy tą zdolności. Natomiast no, nie na tyle, żeby jakoś nad nimi panować. Powiedziała, że zdarzyło jej się po tym, jak pojechała do obozu w Oświęcimie, do tamtejszego muzeum, że zobaczyła duchy więźniów i ducha niemieckiego żołnierza, które za nią podążyły, prawda, i zaczęły ją męczyć. No, nie było to dosyć przyjemne. Natomiast te zjawiska, które zaczęły tam występować, czyli na przykład ten duch chociażby tego niemieckiego żołnierza zrzucał książki, czyli te książki spadały seryjnie z półek, prawda, więc ona była dosyć przerażona tą sytuacją, więc tego typu rzeczy się działy. Starała się tam pomóc tym duchom, czy najczęściej tego typu duchy, nawet z tego, co mówiła, co ten duch tego żołnierza jej przekazuje, to były rzeczy bardziej takie, że on sam nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, że nie żyje, prawda, czyli to są rzeczy, które mogą trwać niekiedy naprawdę latami. I ona się z nami skontaktowała, prawda, prosząc o pomoc. Także ja jej powiedziałem, że ponieważ to nasze stowarzyszenie dopiero co zaczynało działać, że taką pomoc, którą możemy jej dać doraźną, to zawsze tam coś pomóc, wytłumaczyć. Natomiast w takiej krytycznej sytuacji, to zgłosimy się do jakichś spirytystów z zagranicy, którzy zawsze z takim duchem mogą już na tych spotkaniach mediumicznych typowych porozmawiać. Natomiast ona tak właśnie na to chyba się nastawiła i powiedziała, że będzie czekać w takim razie. Natomiast to spróbowaliśmy zrobić, spróbowaliśmy tak jakby zwrócić się nawet w myślach do tego ducha, tego niemieckiego żołnierza, że starając się wytłumaczyć, prawda, tą sytuację, że to najczęściej się dzieje. I o dziwo, mimo że ta dziewczyna o tym nie wiedziała, następnego dnia pisze do mnie, w ogóle wszystko ciekawe ustało, prawda? Czy po tym, jak spróbowaliśmy się z tym duchem skontaktować, te zjawiska ustały i do tej pory nie powróciły, czy to, co się działo, prawda, było bardzo, bardzo dziwne. Oczywiście wiele osób twierdzi, że takie zjawiska, prawda, spadające przedmioty, czy to, co się nazywa poltergeistami, to jest wpływ jakiejś energii, czy czegokolwiek innego. Natomiast bardzo często, i to nawet w Księdze Duchów jest taki fragment, kiedy te duchy mówią, że ludzie mają taką dziwną przypadłość, że wymyślają jakieś mnóstwo teorii, zamiast przyjąć tą, która jest tak najbardziej logiczna i najprostsza, bo ta spirytystyczna właśnie jest taka, która no, tak naprawdę opiera się na rzeczach, które wszyscy tak podświadomie niemalże czujemy. Znaczy o tym, że jednak ta śmierć nie jest końcem, że coś po niej się dzieje, że mamy duszę, prawda, jakby, czy nawet w Polsce, prawda, jak było setek ludzi, którzy prawda, wierzą w Boga, w duszę, więc jest olbrzymi. Więc są to rzeczy, które są bardzo naturalne, ale ludzie szukają właśnie, że to jest wpływ, nie wiem, już słyszeliśmy teorię, że to jest wpływ żył wodnych, które gdzieś tam, nie wiem, czy jakieś emocje się eksterioryzują. Natomiast no jest to dziwne, czy też na przykład mówienie w tych obcych językach, prawda, czyli są przykłady książek, była taka książka, poemat Telka, który napisała jakaś gospodyni domowa w Anglii. Ten poemat był pisany takim XVI-wiecznym językiem anglosaskim wówczas, jeszcze z jakimiś regionalizmami z regionu, w którym niby ten duch miał żyć, prawda? I poemat, który doskonałym dziełem literackim był oprócz tego, został napisany w ciągu bardzo krótkiego czasu, czyli bodajże miesiąca, czy nawet jeszcze krócej. I on był niesamowity. No i były teorie takie, że no jest jakiś powszechny zbiornik informacji, z którego ludzie mogą czerpać.
Natomiast... Właśnie, Konradzie, można to chyba wytłumaczyć tak zwaną pamięcią genetyczną, prawda?
Ale... No nie, raczej chyba nie. No bo to trzeba byłoby założyć, że dane osoby w danym miejscu żyły, prawda? I to jest coś, co jest bardzo trudne do wytłumaczenia, no bo tak jak mówimy, no, że w porządku, że duch, on może się przemieszczać, prawda? Ja dzisiaj mogę żyć w Polsce, a w kolejnym wcieleniu mogę się urodzić w Rosji czy gdziekolwiek indziej. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby ludzie nagle, prawda, zaczynali mówić językami, tym bardziej, że mówią językami wymarłymi i innymi bardzo często. I tego typu zjawiska można spotykać, prawda? Czyli czy chociażby to słynne mówienie językami u zielonoświątkowców, prawda? Ja sam kiedyś spotkałem w Indiach jakąś dziewczynę, która zupełnie przypadkową, która tam spirytyzmem się nie interesowała, ale zafascynowała ją to, że jej kuzyn zaczął mieć jakieś dziwne zjawiska, zaczął mówić, że ma jakiegoś kolegę, zaczynał mówić właśnie w kilku językach, którymi mówi się w Indiach, więc było to dosyć ciekawe.
Radzie, przepraszam, muszę ci przerwać, bo powolutku nasz czas się kończy, a mam jeszcze jedno pytanie. Wspomniałeś, że ta dziewczyna, która była w Oświęcimiu, widziała duchy. Tydzień temu przytoczyłem historię, którą opowiedziała mi moja znajoma, według której ludzie, którzy zaczęli głupio bawić się w wywoływanie ducha, co skończyło się tragicznie, również widzieli ducha. Chodzą, jest taka dosyć powszechna opinia, która często spotyka się z wielką krytyką, że dzieci do któregoś roku życia też mogą widzieć duchy, mogą widzieć dusze. Powiedz tak króciutko, kiedy takiego ducha możemy zobaczyć i kto właśnie te duchy widzi?
Znaczy, samo widzenie duchów nie jest jakimś takim zjawiskiem bardzo powszechnym, czyli tak jak mówiłem, że każdy z nas w pewnym stopniu jest medium, natomiast każdy z nas tak naprawdę te zdolności, to chodzi o jakieś otrzymywanie inspiracji, czy myśli, czy na przykład kontakt z duchami przez sen. Bardzo często są przypadki, powiedzmy, gdy ktoś nagle z rodziny zaczyna nam się śnić, później coś się wydarza, prawda, czy tak jakby on chciał nas przed czymś ostrzec. Natomiast zdarza się, że ludzie widzą duchy i dzieje się w takich przypadkach, kiedy rzeczywiście ktoś ma bardzo silne zdolności mediumiczne i najczęściej już od dziecka, prawda, czyli od dziecka kontaktuje się z tymi duchami. Natomiast takie osoby są bardzo wyjątkowe, prawda, czyli tak jak mówię, że no, ja osobiście no, znam Divaldo Franco, który jest takim medium, który od dzieciństwa te duchy widzi. Takim był Chico Xavier, ten od tych 450 książek, których były rozmaite rodzaje, znaczy powieści historyczne i tak dalej. Natomiast, czyli oni widzieli, prawda, czy dla nich to była rzeczywistość. Nawet Divaldo się śmieje czasami, że on nie mógł prawa jazdy zrobić, bo on nie widzi, czy ktoś przechodzi przez ulicę, to czy to jest człowiek, czy duch, prawda, więc mówi, że no nie mógł, bo to jest problem, czy tak jak pracował w jakimś urzędzie i pojawiał się jakiś klient, on wstawał, prawda, jeszcze z nim rozmawiał, no to ludzie zaczynali traktować go jako wariata, bo co drugi klient to był duch tak naprawdę, który tam się pojawiał i mu się wydawało, że to jest zwykła osoba. Natomiast są sytuacje, kiedy te duchy się pojawiają.
A co z tymi dziećmi?
Dla każdego, właśnie jeden taki przypadku są dzieci też i to jest tak, że my mówimy, że te dzieci w tym epoce dzieciństwa, one jeszcze bardzo często są bardziej w tym świecie duchowym niż w naszym fizycznym i one widzą duchy bardzo często, z nimi rozmawiają. Niekiedy to też jest jakiś tam wytwór ich fantazji, ale czasami rzeczy, które nam opowiadają są bardzo, bardzo, bardzo dziwne, prawda, i zaczynają mówić, że widzą kogoś, prawda, kogo my znaliśmy, kto zmarł i czy chociażby tak jak Divaldo opowiadał, jako dziecko tam trzyletnie, gdy bawił się w pokoju, zobaczył, jak wchodzi jakaś pani, która okazała się, że była jego babcią, którą on nie znał, bo ona zmarła w chwili, gdy rodziła się jego mama, więc tak naprawdę nie miał okazji jej poznać, a jako, że był mały, no to nawet nie słyszał jej imienia, nazwiska, więc ponieważ ta pani prosiła, żeby zawołał mamę, on zawołał, mówi, że to jest taka pani, która się tak i tak nazywa, no, więc mama była zszokowana, bo oczywiście nikogo nie zobaczyła, więc tam trochę pokrzyczała na Divaldo, no ale ten duch cały czas mówi, no ale wezwij mamę jeszcze raz, nie, tak kilka razy się powtórzyło, więc ta mama się zdenerwowała i zabrała go do swojej siostry, która była dużo starsza i tą mamę bardzo dobrze pamiętała. No i ona zaczęła się pytać, prawda, czy ten Divaldo, czy mógłbyś opisać, jak ta mama wygląda i znaczy, jak ta pani wygląda. No, zaczął opisywać, że ma taką suknię i mówi, że ma coś takiego świecącego, prawda, przypiętego do sukni, prawda. No i ta siostra mówi, no to jest, ja przypijam jej taką broszkę w momencie, kiedy kładłam do trumny, więc ten opis, to wszystko się zgadzało całkowicie. On nie widział przecież zdjęcia tej swojej babci, więc tak naprawdę mówi, że już nie pamięta dokładnie, jak to się skończyło, ale pamięta, że one obie płakały przez bardzo długo, prawda, i był to dla całej rodziny jakiś tam znak, więc te dzieci widzą, prawda, i to jest coś tak powszechnego, że nawet pamiętam, kiedyś nagrywałem jeden program telewizyjny i gdzieś tam wspominałem właśnie o tym widzeniu duchów i jeden z kamerzystów powiedział, no tak, ale dzieci też widzą, bo właśnie tam mój synek widzi babcię swoją, prawda, i z nią rozmawia i także to są to rzeczy, które no, nie trzeba być spirytystą, żeby tego doświadczać. Natomiast są też zjawiska, tak jak to, o którym mówiłeś, że te duchy się pojawiają w jakichś sytuacjach, prawda, do tego to nie jest bardzo częste i takie właśnie, jak ktoś czeka, że będzie chodził na jakieś tam spotkanie mediumiczne, będzie widział materializację, to może się bardzo rozczarować, bo są bardzo rzadkie przypadki, natomiast zdarzają się, prawda, i kiedy ten duch fizycznie się pojawia, bardzo często te duchy pojawiają się fizycznie zaraz po swojej śmierci. I to bardzo łatwo to wytłumaczyć, czyli taki duch, on nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie żyje, więc co zaczyna robić, prawda, zaczyna normalnie żyć, prawda, idzie do swojej rodziny i próbuje rozmawiać, no nikt na niego nie reaguje, więc on trochę zaczyna się frustrować, prawda, zaczyna się denerwować, zaczyna starać się ze wszystkich sił nawiązać ten kontakt, przez co zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy. To można przepytać się wszystkich w rodzinie, na 100% jest po kilka takich historii, że coś zaczynało się dziać, jakieś przedmioty zaczynały spadać, ale zdarzają się ludzie, którzy też widzą fizyczne, prawda, jak te duchy się pojawiają. Przypomnę jedną panią, która opowiadała, że gdy zmarł jej mąż, ona widziała praktycznie, jak siedzi na fotelu, ona codziennie wstawała i widziała tego męża siedzącego, prawda, więc natomiast to minęło po kilku dniach, kiedy ten duch najczęściej w tym pierwszym okresie takiego szoku, on właśnie stara się jak najbardziej ukazać tej rodzinie, natomiast później już zaczyna rozumieć swoją sytuację powoli, więc inaczej do tego podchodzi. Natomiast częstsze, tak jak mówię, że od widzenia jest, gdy ktoś coś słyszy, prawda, czy też przeczuwa, no to są bardzo, bardzo częste przypadki, czyli ludzie czują obecność duchów i to jest coś, co bardzo, bardzo ciekawe, ale to jeszcze wracając do tego, czasami ludzie mogą mówić, no tak, ktoś ma jakieś przewidzenia i tak dalej. Więc jest bardzo ciekawa książka, Dlaczego jestem spirytystą, której autorem jest Georges Méliuçon, francuski spirytysta, on opowiada, ze swojego życia podaje kilka przykładów takich, które przekonały go do tego, że to rzeczywiście duchy się, czy dusze zmarłych się manifestują. I on mówi, że on prowadził taki eksperyment, który miał pokazać, czy rzeczywiście to widzenie duchów jest prawdziwe. On tak sobie pomyślał, no skoro jakieś medium widzi ducha, który stoi tam przed nim, to drugie medium powinno też tego ducha widzieć, prawda, skoro on fizycznie tam się znajduje. Więc zaprosił, zebrał pewne audytorium i zaprosił trójkę mediów, z których tylko dwoje się znało, ale też siedziało zupełnie w innych miejscach i poprosił, żeby opisywały, prawda, to, co widzą. Znaczy tego nikt nie słyszał, bo one były oddalone od siebie, więc był jakiś inny tłum osób, więc one zaczęły opisywać to, co widzą. I to, co było niesamowite, że sekwencja postaci, które się pojawiały, które ta trójka osób, z których jedna zupełnie była nikomu nieznana, się pojawiały, była niesamowita, prawda, czyli różniły się jedynie, jeśli chodzi o szczegóły, czy bardziej wizję jakiejś postaci, czyli gdy pojawiał się jakiś duchowny, no to jedna osoba nam mówiła, że widzi duchownego, druga, że księdza, prawda, czyli gdy był żołnierz, to jedna mówi, że widzi artylerzystę, druga, że jakiegoś oficera, prawda, więc tak naprawdę widać było, że no nie mogło być przypadkiem, żeby w tej samej kolejności te wszystkie duchy się pojawiały i żeby ich opisy tak dokładnie się zgadzały. Konradzie, więc to jakby potwierdzało, że właśnie, że te media rzeczywiście widzą to samo, prawda, czyli że ten świat niewidzialny może stać się czasami widzialny.
Konradzie, właściwie nasz czas dobiegł końca, jednak dostaliśmy w prezencie od naszego realizatora Marcina dodatkowe 10 minut, wykorzystamy je chyba w taki sposób, że poproszę ciebie, abyś no krótko, bo chyba widzimy, że moglibyśmy o tym wszystkim rozmawiać i północy. Jednak krótko poprosiłbym ciebie o to, żebyś jakoś przekonał ludzi do tego całego spirytyzmu, który dla wielu jest wielkim znakiem zapytania. Dla sceptyków jest po prostu czymś, z czego się mogą pośmiać i co mogą szykanować na każdym kroku. No, przekonaj właśnie tych słuchaczy w jakiś sposób do tej idei, do tej filozofii, bo wiadomo, to nie jest żaden New Age, to nie jest żadna sekta, to jest po prostu, no nazwijmy to, nie można tego także nazwać paranauką, jest to pewna wiedza, która nie jest rozpowszechniana przez mass media i jakąś tam naukę, która utarła się przez setki lat.
Ja bym powiedział tak, że znaczy przekonywać też nikogo do spirytyzmu nie chcę. Jeśli miał do kogoś czegoś przekonać, to do czegoś kogoś przekonać, to do tego, żeby pracował nad tym swoim rozwojem moralnym i stawał się lepszym człowiekiem, bo tylko to mu zapewni szczęście po śmierci. No i może być co do tego przekonany, więc to jest jedna z tych rzeczy. Natomiast druga rzecz, czyli jeśli chodzi o spirytyzm, to co Allan Kardec mówił, on i do czego my nawiązujemy. Czyli to nie jest tak, że my na siłę mówimy o czymś, my po prostu przedstawiamy jakieś informacje i mówimy innym ludziom, poznajcie i sami zanalizujcie, czy one wam odpowiadają, czy też nie. I to jest coś takiego, jeśli jakaś teoria, czy jakiś fragment tej teorii, o której mówimy, wam nie odpowiada, nie musicie go przyjmować, prawda? Czy tam nie ma jakichś utartych schematów i rzeczy, które musimy koniecznie przyjąć. Czyli to jest tak, żeby po prostu obserwować i podchodzić do tego w spokojny sposób. Natomiast to, czego spirytyzm uczy, ale też i wymaga, prawda? Czyli to jest cierpliwość i wytrwałość, czyli ludzie, którzy szukają sensacji, którzy chcą przyjść na jedno spotkanie, zobaczyć jakieś fruwające talerze i stoliki, oni będą spirytyzmem rozczarowani. Natomiast to jest, tak jak w moim przypadku i wielu innych osób, spirytyzm otwiera pewne drzwi na świat, który pozwala nam zrozumieć samego siebie. I to jest coś, osoby, które tego szukają, prawda? Czy które chcą właśnie zrozumieć, kim są, skąd przychodzą, jaki jest sens życia, dlaczego cierpią, prawda? Jak mogą być szczęśliwe, to one w spirytyzmie znajdą te odpowiedzi. Także wystarczy sięgnąć czy do książek Kardeka, czy do książek innych spirytystów, które pisali później, i znaleźć w nich ogromne pocieszenie. Do nas trafiają też ludzie, którzy stracili kogoś bliskiego, którzy w tej rozpaczy chcą z tą osobą się skontaktować. My mówimy, że to nie jest łatwe, prawda? Czyli tak jak ten Chico Xavier, który był takim medium, do którego tłumy ludzi przychodziły i on te przekazy ze światów otrzymywał, on mówił zawsze, że ten telefon, on dzwoni tylko z jednej strony, prawda? Czyli że takie wywoływanie ducha zmarłego nie jest dobrym pomysłem, musimy czekać na ten kontakt z drugiej strony. I on, jeśli jesteśmy cierpliwi, on na pewno nastąpi. Natomiast te osoby, które przychodzą do nas, one bardzo często w tym spirytyzmie znajdują i nadzieję, i otuchę, prawda? I one wiedzą po prostu, że taka śmierć kogoś bliskiego to nie jest koniec. I teraz nawet w Brazylii wchodzi do kin film Matki Chico Xaviera, czyli opisujący historię trzech kobiet, które straciły dziecko i które dzięki temu medium otrzymują przekazy, w których znajdują potwierdzenie tego, że ich dzieci dalej żyją. I takie jest hasło, które promuje ten film, jest takie, że większym szokiem dla matki niż śmierć dziecka jest dowiedzenie się, że ono dalej żyje. I to jest coś takiego, co spirytyzm przekazuje. Czyli mówimy, że śmierć nie istnieje i tak naprawdę, że wszyscy ludzie tak naprawdę będą kiedyś szczęśliwi i wszyscy musimy sobie pomagać. I jeśli ktoś szuka jakiejś odpowiedzi filozoficznej, jeśli ktoś na przykład interesuje się ezoteryką, ale nie do końca jest w stanie połapać się w tym chaosie informacji, które do niego spływa, i czasami informacji dziwnych i nietypowych, natomiast szuka czegoś i czuje, że to właśnie tutaj znajdzie odpowiedź, no to powinien zerknąć do spirytyzmu, który swoją nazwą trochę zniechęca, bo ja sam też bardzo, bardzo podchodziłem do tego dziwnie. Księga Duchów, która wydawała mi się, że no to jest jakieś dzieło właśnie okultystyczne, gdzie dowiem się jakichś wielkich tajemnic. Natomiast no nie, spirytyzm nie jest okultyzmem, bo tu nie ma nic ukrytego. My o wszystkim mówimy, nie ma poziomów tajemniczenia, nie ma jakichś rzeczy, że ta wiedza jest dla każdego. Nawet ten praktyczny spirytyzm, on wymaga cierpliwości, wytrwałości. Jeśli ktoś jest gotowy do tego, żeby przychodzić na spotkania, analizować teksty, poznawać świat duchów, to jak najbardziej w takich spotkaniach mediumicznych będzie mógł z czasem uczestniczyć. Natomiast do tego potrzeba czasu, prawda? Czyli tak samo jak latanie samolotem, prawda? Jeśli ktoś chce być pilotem, musi najpierw iść do szkoły i zanim pierwszy raz usiądzie za sterami, no to musi minąć sporo czasu.
No jest to taki pozytywny akcent, bo mówisz, że po tej śmierci czeka nas naprawdę duże szczęście. Oczywiście zależy od tego, jak przeżyjemy nasze tu doczesne życie. Konradzie, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Widzę, że na pewno wrócimy do tego tematu, bo moglibyśmy rozmawiać jeszcze ładnych parę godzin. Dziękuję Ci serdecznie.
Ja również dziękuję.
Z tego miejsca już chciałbym też podziękować po raz kolejny naszym przyjaciołom, naszym portalom partnerskim paranormalne.pl, spirytyzm.pl. Tu dziś gościliśmy jego twórcę Konrada Jeżaka, grupom Anomalium i grupie Idem per Idem, naszym nowym partnerem opuszczone.net, naszemu partnerowi blogowi Ezokultus. No i teraz pora wspomnieć o projekcie NPN, projekcie Marcina Mizery, z którym również nawiązaliśmy współpracę. I już niedługo razem z projektem NPN stworzymy cykl audycji pod tytułem Polskie Archiwum X, prawdziwe Archiwum X. Skupimy się na tych przypadkach polskich, które dotarły do NPN, do Marcina Mizery. Poświęcimy kilka audycji na rozmowy z członkami NPN-u. Jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że włączają naszą audycję. Jeszcze raz dziękuję Marcinowi, który dał nam dzisiaj 10 minut czasu. A teraz po naszej audycji zapraszam na program Norberta, totalnie absurdalnie, w Grudziąckim Radio Internetowym. Zapraszam również za tydzień. Para Radio, Poznajemy Nieznane. Arek Paterek, dziękuję serdecznie. Dobranoc.